Aż 88% polskich Żydów zostało zabitych, a do obozów założonych przez Niemców na polskich ziemiach zwożono Żydów z całej okupowanej przez hitlerowców Europy. Szacuje się, że zginęło 6 milionów Żydów. Połowę ze wszystkich ofiar Holokaustu wymordowano w obozach zagłady znajdujących się na polskich ziemiach. W 1944 liczbę robotników przymusowych możemy szacować na około 8 milionów, co stanowiło 25% całkowitej siły roboczej III Rzeszy. Jedną z najliczniejszych grup i najgorzej traktowanych stanowili Polacy. Niewolnicza praca była wykorzystywana w fabrykach produkujących na rzecz hitlerowskiej armii dla firm, które istnieją do dziś. Należy do nich zaliczyć kilka marek bardzo popularnych w Polsce samochodów, firmę produkującą sprzęt AGD i telefony, czy znanego producenta ciast i deserów. Niemieccy żołnierze byli najmodniejsi na świecie, ponieważ mundury dostarczali im projektanci, których firmy istnieją do dziś, a produkty są synonimem szpanu i luksusu. Eksperymenty medyczne na więźniach w Auschwitz przeprowadzał posiadający duże udziały w polskim rynku gigant farmaceutyczny. Właściciele, prezesi, członkowie zarządu tych firm otwarcie popierali Hitlera lub byli członkami NSDAP. Ich firmy wspierały Hitlera, ale i korzystały na rozpętanej wojnie. W dzisiejszym odcinku o realiach życia w niemieckiej Europie. Niemcy w swoich działaniach kierowali się specyficznie pojmowanym rasizmem, dlatego możemy mówić o polityce rasowej. Czysta rasa, czyli według narodowych socjalistów Niemcy, Germanie, czyli Aryjczycy, byli przeznaczeni do rządzenia. Stanowili rasę panów, Herrenvolk. Podludzie, czyli m.in. Słowianie, mieli zostać ich niewolnikami. Jeszcze niżej plasowali się szkodnicy, pasożyci, m.in. Żydzi i Romowie, przeznaczeni do eksterminacji. Do tej kategorii możemy zaliczyć także homoseksualistów, komunistów czy świadków Jehowy. Wielką hańbą było wymieszanie krwi z tymi ostatnimi. Było to niedopuszczalne. Należało się wystrzegać kontaktów, nawet dotyku. Łatwo było rozpoznać prawdziwego Aryjczyka. Według ideologii mieli być to wysocy blondyni z niebieskimi włosami, jak sam Hitler, Goebbels i cała wierchuszka NSDAP, którzy zamierzali zbudować wielką tysiącletnią Rzeszę i dać Niemcom przestrzeń życiową Lebensraum, kosztem m.in. Polaków, którzy zostali przeznaczeni w większości do eksterminacji. Zakładał to generalny plan wschodni, opracowany na zlecenie szefa SS Heinricha Himmlera. Ziemie dawnej I Rzeczpospolitej i zachodnie tereny dawnej Rosji, czyli centralna i wschodnia Europa, miały zostać zgermanizowane. Dla zamieszkującej te ziemie ludności było to równoznaczne z wyrokiem śmierci, dla Słowian i Bałtów. Ocalałych zamierzano zamienić w niewolników lub wywieźć za Ural. Od razu to podkreślę, zniszczenie polskości i Polaków było głównym i jednym z pierwszych celów generalnego planu wschodniego. Podobny los był przeznaczony dla Białorusinów, Litwinów i Ukraińców. Również Żydzi mieli ulec zagładzie. Jednym ze sposobów realizacji GPW był tzw. plan głodowy, zakładający bezwzględne rekwizycje żywności na okupowanych terenach Związku Sowieckiego. W efekcie zamierzano doprowadzić do śmierci z głodu 30 milionów ludzi. Ludność na terenach okupowanych była grabiona, zastraszana, obracana w niewolników. Nie dotyczyło to Europy Zachodniej, według Niemców, zamieszkanej przez ludność germańską. Nie dochodziło tam na taką skalę do masowych łapanek, egzekucji czy grabieży. Niemcy przyjeżdżali do Paryża na wakacje, czuli się tam bezpiecznie. Na Zachodzie znalazło się wielu kolaborantów podzielających rasistowskie poglądy. W Norwegii ściśle współpracował Witkun Quisling, we Francji stojący na czele państwa Vichy Philippe Pétain, w Polsce za współpracę z Niemcami groziła kara śmierci. Ciekawy jest przypadek Józefa Mackiewicza, który został skazany na śmierć przez AK, ale wyroku nigdy nie wykonano. Niemcy zamierzali utworzyć w Europie nowy porządek, utworzyć jednolitą gospodarkę bez granic ze wspólną walutą, przynajmniej oficjalnie. Rzeczywistość wyglądała inaczej. Rozrastała się sieć niemieckich obozów, podbitą ludność wykorzystywano do niewolniczej pracy, doprowadzano do całkowitego wycieńczenia, a następnie eliminowano. W sumie Niemcy i ich sojusznicy założyli ponad 2000 obozów i setki gett. W samym tylko Auschwitz-Birkenau zginęło ponad 1 000 000 ludzi. Obozy możemy podzielić na koncentracyjne, Auschwitz, Majdanek, pracy przymusowej, zagłady, Treblinka, Sobibór, Kulmhof, pierwszy tego typu obóz, jeńców wojennych i przejściowe, w których ludzie przebywali do czasu transportu do innego obozu. Pierwsze utworzono w Niemczech już w 1933 roku. Umieszczano w nich przeciwników nowego systemu, komunistów, ludzi jawnie nie zgadzających się z poglądami Hitlera. Były to m.in. Mauthausen, Sachsenhausen, Dachau, Ravensbrück. W późniejszych latach do obozu trafiały elity podbitych państw, jeńcy, ludzie z ruchu oporu, przypadkowi ludzie, na przykład złapanek oraz grupy mające ulec eksterminacji. Cały proces określano eufemizmami. Zabijanie osób niepełnosprawnych nazywano eutanazją. Więźniarki w ciąży były wysyłane do zakładów opieki, w których przeprowadzano przymusowe aborcje. Natychmiast po rozbiorze II Rzeczpospolitej Niemcy i Sowieci zgodnie współpracując przystąpili do akcji zniszczenia polskości. Grupy specjalne Einsatzgruppen zaopatrzone w listy przeprowadzały egzekucje niepożądanych społeczników, powstańców śląskich, nauczycieli itd. W identyfikacji pomagała mniejszość niemiecka. Pierwszymi więźniami obozów na ziemiach polskich byli Polacy, których mieli być oczyszczeni przez pracę. Do połowy 1941 trwała niemiecko-sowiecka współpraca w likwidacji polskiego narodu. Obie strony spotykały się wielokrotnie. Podczas konferencji Gestapo-NKWD poruszano kwestię zniszczenia polskiego ruchu oporu oraz depolonizacji. Niemcy zastanawiali się, ile to może potrwać – 35, 20, a może 15 lat. Jednym z głównych celów narodowych socjalistów była całkowita eksterminacja narodu żydowskiego. W odcinku Hitlera droga do władzy omówiłem, jakie działania zostały podjęte przed wojną w Niemczech. Teraz zajmę się tym, co działo się po 1939 roku. W krajach okupowanych Żydzi powyżej 10 roku musieli nosić gwiazdę Dawida. Od 1940 przenoszono ich do gett, oddzielając od reszty społeczeństwa. Na przykład w Polsce tworzono je w centrach miast, w których mieszkała już duża liczba Żydów. Największe powstało w Warszawie. Żydów stłoczono na niewielkiej przestrzeni. W niektórych miastach większość mieszkańców była Żydami. Do gett zwożono także Żydów z innych miejsc. Wydzielano głodowe racje i pozbawiano opieki medycznej. Getta były zarządzane przez rady żydowskie, Judenraty. Getta powstawały w Jugosławii, Polsce, Węgrzech i Związku Sowieckim. Hitlerowcy zamierzali przyspieszyć cały proces. Testowali różne rozwiązania. Mobilne komory śmierci, samochody, w których duszono ludność spalinami, były niewydajne. Po agresji na Związek Sowiecki Einsatzgruppen organizowały masowe egzekucje Żydów, Romów, jeńców wojennych, starając się zaangażować miejscową ludność. Wykorzystywali animozje narodowościowe, na przykład napuszczali Ukraińców na Polaków i Żydów. Niemcy sprzyjali mordom dokonywanym przez tych pierwszych na ludności polskiej, czeskiej, żydowskiej i ormiańskiej. Ukraińcy żywili nadzieję na powstanie jakiejś formy państwowości. Tym żarliwiej brali udział w pogromach, pragnąc przypodobać się nowym władcom, ale i szukając zemsty za upokorzenia z czasów II Rzeczpospolitej. Sąsiedzi zabijali sąsiadów. Największe egzekucje, głównie Żydów, ale i Polaków i innych narodowości, miały miejsce nieopodal stolic współczesnych państw regionu. Babi Jar koło Kijowa ponad 100 tysięcy ofiar we współpracy z ukraińskimi kolaborantami. Ponary koło Wilna podobnie we współpracy z litewskimi kolaborantami. Zabijano używając broni maszynowej, również w wielu innych miejscach. Ten sposób eksterminacji był powolny, kosztowny, czasochłonny, pozostawiał wielu świadków, co prawda również przeznaczonych do eksterminacji, ale jednak. Oprawcy rozstrzeliwywali ofiary całymi dniami, psychika mogła szwankować. Dlatego zmieniono podejście. Miało to miejsce dopiero w styczniu 1942 na konferencji w Wannsee, koło Berlina. Wprowadzono tak zwane ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Plan całkowitej eksterminacji narodu żydowskiego. Organizatorem, przewodniczącym konferencji i głównym architektem Holokaustu był Reinhard Heydrich. Adolf Eichmann odpowiadał za realizację planu. Po Wannsee tworzono obozy zagłady. Planowo, masowo, niczym taśma w fabryce, eksterminowano naród żydowski. Zagazowywano, wykorzystując cyklon B, komory gazowe i krematoria, w których palono zwłoki, obsługiwało Sonderkommando, złożone z Żydów. Niemcy perfidnie zaplanowali cały proces, ograniczając swoją rolę do minimum. Magazynowano wszelkie dobra odebrane pomordowanym, odzież, włosy, buty itd. Część materiałów starano się wykorzystać. Polski rząd na uchodźstwie był pierwszym rządem, który donosił o działaniach Niemców. Informacje docierały na zachód dzięki postawie Jana Karskiego i Witolda Pileckiego. Prezydent Władysław Raczkiewicz starał się zwrócić uwagę opinii międzynarodowej na tragedię polskich Żydów. Alarmował przywódców państw i papieża. W Europie przed wojną mieszkało około 17 milionów Żydów. Zginęło 6 milionów. Co trzeci został zabity. Z polskich Żydów II wojnę światową przeżyło 350 tysięcy. Z 3 milionów polskich Żydów. Czyli co ósmy przeżył. Ludobójstwo na Żydach jest określane terminem Holokaust lub z hebrajskiego Shoah. Polskie ziemie były idealne do przeprowadzenia Holokaustu. Przez wieki Rzeczpospolita była ziemią obiecaną dla Żydów. Uciekali do naszego kraju przed prześladowaniami. W wielu miastach żydowska populacja przewyższała polską. Żydzi byli na miejscu. Niemcy całkowicie kontrolowali ziemie polskie i byli przekonani, że ludność polska, przeznaczona do eksterminacji, nie będzie w stanie wyjawić sekretu. Do lokalizacji obozów zagłady przyczyniła się rozwinięta sieć kolejowa oraz dogodne położenie dawnej Rzeczpospolitej. Dodatkowo Niemcy byli przekonani, że Polacy nie będą pomagać Żydom. Jak się okazało, nie tylko pomagali, robili to na masową skalę. Do tego stopnia, że na ziemiach polskich za pomoc Żydom groziła kara śmierci, którą Niemcy wymierzali szczególnie często. Kara śmierci za pomoc Żydom była wymierzana także na przykład na ziemiach współczesnej Białorusi, Ukrainy czy na Bałkanach. Ale w Polsce wprowadzono największy terror. Do dziś nie znamy dokładnej liczby pomordowanych Polaków za pomoc Żydom. Na 24 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów. Upamiętniamy w ten sposób morderstwo dokonane na rodzinie Józefa i Wiktorii Ulmów. Ukrywali w swoim gospodarstwie wielu Żydów, ale znalazł się ktoś zawistny. Informację o ukrywających się zaniósł Niemcom prawdopodobnie granatowy policjant. Niemcy zamordowali Żydów, Józefa, Wiktorię, która była w ciąży, oraz 6 ich dzieci. Za pomoc Żydom groził szereg kar, włącznie z karą śmierci. Nie tylko dla pomagającego, ale i całej jego rodziny. Stosowano zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Takie ryzyko nie istniało w krajach zachodniej Europy. Można było narazić się na grzywnę, a w najgorszym wypadku trafić do obozu koncentracyjnego i dopiero w wyniku wycieńczenia utracić życie. Przypadek Ulmów nie był wyjątkowy. Posiadamy wiele informacji o wymordowaniu całej ludności wsi przez Niemców za pomoc Żydom. Po II wojnie światowej Instytut Yad Vashem przyznawał medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata dla nieżydów ratujących Żydów. Polacy otrzymali najwięcej takich odznaczeń ze wszystkich narodów. Wśród dziesiątków Polaków zaangażowanych w pomoc warto wspomnieć Jana i Antoninę Żabińskich, ukrywających uciekinierów z getta w warszawskim Zoo. Irenę Sendlerową, która przemycała dzieci z getta, ukrywano je m.in. u polskich rodzin i w zgromadzeniach zakonnych. Irena Sendlerowa należała do Rady Pomocy Żydom, kryptonim Żegota, jedynej organizacji w całej Europie skoncentrowanej na pomocy Żydom. W 1940 rotmistrz Witold Pilecki przedostał się do Auschwitz, gdzie zorganizował konspirację, przesyłał informacje o sytuacji w obozie. Po ucieczce z obozu w 1943 napisał raporty przesłane na zachód. Wiadomości z narażeniem życia przenosili polscy kurierzy, na przykład Jan Karski. Zachód był na bieżąco informowany o poczynaniach Niemców. Z pomocą prześladowanym na wielką skalę spieszył Kościół, zarówno jako instytucja, poszczególni duchowni, zakonnicy czy ludzie, katolicy. Głosem tych ostatnich był tekst, protest Zofii Kossak-Szczuckiej, zdecydowanie sprzeciwiający się zagładzie Żydów i obarczaniu winą Polaków. Kossak-Szczucka została odznaczona medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Przed wojną Kossak-Szczucka była uważana za antysemitkę. Nie był to odosobniony przypadek tzw. antysemitów ratujących Żydów. Już wtedy jakakolwiek krytyka narodu wybranego groziła przypięciem tej łatki, nawet jeżeli dany człowiek wyrażał swoje poglądy spokojnie, racjonalnie, argumentował. Po wojnie będzie tylko gorzej. Niemcy starali się zrzucić odpowiedzialność za mordy na Żydach na inne narodowości. Dlatego chętnie angażowali do pogromów miejscową ludność, jak miało to miejsce na ziemiach ukraińskich czy litewskich. Podobne próby były podejmowane na okupowanych ziemiach polskich, w wypadku sukcesu szeroko komentowane dla utrwalenia mitu Polaka antysemity, który zasłużył na swój los. Do inspirowanych przez Niemców mordów Polaków na Żydach doszło m.in. w Radziłowie, Wąsoczu, Godziądzu, Szczuszynie czy Jedwabnem. Nie przybrały one takiej skali jak na wschodzie, jednak do dziś budzą kontrowersje i dyskusje, zwłaszcza o skalę zaangażowania Niemców, polskiej policji i polskiej ludności. Wstydliwym tematem jest także szmalcownictwo, od szmal, pieniądze, znajdowali się ludzie, którzy dla zysku szantażowali Żydów bądź ludzi próbujących ich ratować. Szmalcownicy wydawali Żydów za pieniądze. Rząd polski tępił takie zachowania, szmalcownicy byli skazywani na karę śmierci, ale ciężko było egzekwować prawo w okupowanym kraju. Jak widać na przykładach z Polski, reakcje na Holokaust obejmowały kolaborację, bierność, aż poniesienie pomocy, nawet za największą cenę życia własnego i bliskich. Ludzie zaangażowani w ratowanie Żydów działali w niezwykle trudnych warunkach. Musieli mierzyć się nie tylko z władzami okupacyjnymi. Zagrożenie mogło nadejść ze strony ludzi wypaczonych przez wojnę, mniejszości narodowych, także żydowskich kolaborantów czy sąsiada. Pomoc mogła przybrać różne postaci. Najczęściej w tym kontekście podaje się przykłady zapewnienia schronienia czy dokumentacji ratującej życie. Ogromne znaczenie miały gesty, których nie możemy zmierzyć. Zachowanie milczenia przez sąsiadów, zostawienie żywności np. na drodze do obozów, w miejscach pracy komand, dostarczanie leków i szczepionek do gett. O Holokauście aliantów jako pierwszy poinformował polski rząd i wielokrotnie zwracał uwagę na katastrofę ludności żydowskiej. Wobec obojętności, w geście rozpaczy, dla zwrócenia uwagi opinii publicznej, Szmul Zygielbojm, członek rządu, popełnił samobójstwo w Londynie. Tysiące Polaków i Żydów uratowała polsko-żydowska grupa Ładosia, wystawiająca w Szwajcarii fałszywe paszporty. Podobną działalność prowadził na Węgrzech Henryk Sławik i polski personel dyplomatyczny oraz wywiad. Poza Polakami warto wspomnieć o zaangażowaniu innych narodowości. Tysiące Żydów uciekających przed wojną, jeszcze przed agresją III Rzeszy na Związek Sowiecki, uratował japoński dyplomata działający na Litwie Chune Sugihara. Oskar Schindler, członek NSDAP, niemiecki przemysłowiec, uratował pracujących w jego fabryce żydowskich pracowników. Szwedzki dyplomata działający na Węgrzech Raoul Wallenberg dzięki pomocy amerykańskiej uratował dziesiątki tysięcy Żydów. Po wojnie został zamęczony przez Sowietów. W akcję ratowania Żydów masowo zaangażowali się Duńczycy, Bułgaria sprzeciwiła się żądaniom III Rzeszy, w zagładzie współpracowali z Niemcami m.in. Czesi, Słowacy, Francuzi, Norwegowie, Belgowie. O postawie Brytyjczyków dobrze świadczyła tragedia statku Struma. Czasem zdarza się usłyszeć opinię, że Żydzi dobrowolnie szli na zagładę. Pamiętajmy, w jak ciężkich warunkach musieli żyć, ściśnięci na malutkiej przestrzeni, bez leków i pomocy. Ciągle głodni, odcięci od świata zewnętrznego. Mimo to powstały organizacje zbrojne. Warto wymienić prawicowy Żydowski Związek Wojskowy i lewicową Żydowską Organizację Bojową. Dlaczego wprowadziłem takie polityczne rozróżnienie? Komuniści po II wojnie próbowali wymazać pamięć o dokonaniach prawicy. Próbowano wymazać z historii Żydowski Związek Wojskowy, jak również masową akcję polskiego kościoła niosącego pomoc potrzebującym. Wracając do żydowskiego oporu, oba ugrupowania stanowiły część polskiego ruchu oporu i brały udział w powstaniu w getcie żydowskim. W trakcie akcji likwidacji gett i przenosin tych, którzy przetrwali do obozów zagłady w ramach Reinhard Action, przeprowadzonej zgodnie z założeniami tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, zdarzały się próby oporu. Największe miały miejsce w getcie warszawskim w kwietniu i maju 1943. Powstańcy nie mieli jakichkolwiek szans, walczyli o godną śmierć. Większość zginęła, a teren getta systematycznie zrównywano z ziemią. W samym centrum polskiej stolicy, na ruinach getta, Niemcy stworzyli obóz koncentracyjny zwany Gęsiówką. Warszawiacy byli zaangażowani w pomoc dla Żydów w getcie i podczas powstania. Niewiele można było zrobić, ale co można było, zrobiono. Dostarczano żywność, ukrywano zbiegów w domach, przemycano dzieci. Wszystko to działo się w centrum niemieckiej Europy. Na polskich ziemiach, gdzie Niemcy byli najbardziej bezwzględni. W steroryzowanej Warszawie mogło ukrywać się nawet 20 tysięcy Żydów. W odbitej niemieckiej Europie rozrastał się ruch oporu, najszybciej na ziemiach polskich. Już we wrześniu 1939 powstała Służba Zwycięstwa Polski. W tym samym roku przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a w 1942 w Armię Krajową. Była to jedna z największych armii konspiracyjnych. W skrajnie trudnych warunkach wszechobecnego terroru funkcjonowało polskie państwo podziemne. Konspiracyjne, wszechstronnie działające struktury państwowe, jedyne takie w Europie. Najliczniejsza partyzantka rozwinęła się w Jugosławii. Kierowali nią komuniści na czele z Josipem Broz Tito. Przyszłą Jugosławię widzieli jako państwo federacyjne i wielonarodowe. Tito z czasem uzyskał wsparcie aliantów i wyzwolił kraj. Walczył z Niemcami, Włochami i kolaborującymi Chorwatami. Rywalizował z czetnikami, rojalistami, serbskimi, skrajnymi nacjonalistami Drażo Michajlowicza. Ta ostatnia organizacja straciła poparcie Zachodu. Tito stał się niekwestionowanym przywódcą. Dzięki jego oddziałom Jugosławia, jako jedyny kraj w Europie, wyzwoliła się samodzielnie. Francuskie podziemie Résistance było podporządkowane Komitetowi Wolnych Francuzów w Londynie, na czele którego stał Charles de Gaulle. Ich największym sukcesem było Powstanie Paryskie. W całej Europie prężnie działała partyzantka komunistyczna. Jeszcze przed wojną rozwijała się agentura, tak zwana Czerwona Orkiestra. Podporządkowana Sowietom, posiadała wysoko postawione wtyki w całej Europie, także w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony barykady ludzie kościoła, także w Niemczech, potępiali działania narodowych socjalistów, za co byli zsyłani do obozów. Ciekawy jest przypadek protestanckiego pastora Dietricha Bonhoeffe, który krytykował narodowych socjalistów i pomagał uciec Żydom z Niemiec. Został zamordowany w kwietniu 1945, 2 tygodnie przed wyzwoleniem obozu. Istotną rolę spełniali żołnierze i agenci wyszkoleni w Wielkiej Brytanii, przerzucani do swoich ojczyzn. Czechosłowaccy spadochroniarze dokonali zamachu na Reinharda Heydricha, protektora Czech i Moraw, architekta Holokaustu. W odwecie wymordowano ludność czeskiej wioski Lidice. Prześladowania objęły tysiące osób. Władze Norwegii i Francji ściśle współpracowały z Niemcami, wydawały własnych obywateli pochodzenia żydowskiego, którzy trafiali do obozów koncentracyjnych na ziemiach polskich. Nie oznacza to, że nie znajdowali się tam ludzie dobrej woli. Kolaborowali także Rosjanie, tych skupiła Rosyjska Armia Wyzwolenia Narodowego i Rosyjska Armia Wyzwoleńcza. Ci ostatni pod koniec wojny wsparli powstanie w Pradze i poddali się Amerykanom. Zgodnie z postanowieniami jałtańskimi wydano ich Sowietom. Państwo Stalina prowadziło podobną politykę okupacyjną jak III Rzesza. W Związku Sowieckim funkcjonował założony wcześniej niż w Niemczech system obozów pracy i śmierci. W obu systemach walczono z wrogami systemu, narodu, przy czym narodowy socjalizm stworzył pojęcie wrogów rasowych, a Sowieci klasowych. Totalitaryzmy przeprowadzały masowe egzekucje, eliminowały niewygodne jednostki i grupy. Obracały ludzi w niewolników, stosowały bestialskie tortury, prowadziły politykę rabunkową i przeprowadzały masowe przesiedlenia. Inaczej wyglądały rzekome cele obu systemów: budowa wielkiej, tysiącletniej Rzeszy i dążenie do Lebensraumu kontra szerzenie komunizmu. Na koniec króciutko o polityce okupacyjnej Japonii, która nie ustępowała pod względem okrucieństwa swojemu sojusznikowi. Jeńców wojennych zmuszano do marszów śmierci. Ujarzmioną ludność do niewolniczej pracy. Dochodziło do przypadków kanibalizmu. Japońscy żołnierze zjadali jeńców. Chińczykom i jeńcom odmawiano człowieczeństwa. Przeprowadzano rzezie cywilów. Stosowano tortury rodem z horrorów, przy których niemieccy i sowieccy oprawcy wychodzili na małych chłopców. Podczas eksperymentów pseudomedycznych badano odporność organizmu ludzkiego w różnych warunkach, na przykład na odmrożenia. W zimie nagich ludzi przywiązywano do słupów, oblewano wodą, efekt sprawdzano uderzeniem pałki w kończyny. Więźniów zarażano chorobami, próbowano wzmocnić złośliwość bakterii. Zarażano nawet całe chińskie wioski i sprawdzano efekty. Nieznieczulonym osobom amputowano kończyny i narządy, następnie przyszywano je w odwrotnej kolejności. Wszystko to w jednostce 731. Której dowódcą był Shiro Ishii. Po wojnie otrzymał od Amerykanów immunitet w zamian za wyniki badań. Wielu japońskich i niemieckich zbrodniarzy piastowało po wojnie prestiżowe funkcje. Niech nas nie dziwi fakt, że Japonii nie lubią jej sąsiedzi. Wydarzenia z czasów wojny do dziś są aktualne. Wraca temat odszkodowań i zadośćuczynienia. Dawne zbrodnie doprowadzają do współczesnych kryzysów dyplomatycznych. W tym całym piekle nie zapominajmy o losie kobiet. Po przejściu Armii Czerwonej pozostawały tysiące brutalnie i masowo gwałconych, okaleczonych kobiet. Japończycy kobiety z krajów okupowanych zmuszali do prostytucji na rzecz żołnierzy. Nazywali je pocieszycielkami. Wiele z nich po wojnie było odrzucanych przez społeczeństwo. Wśród Niemców, ale nie tylko, znajdowali się ludzie czerpiący chorą przyjemność z całkowitej władzy nad życiem i śmiercią zależnych od nich ludzi. Opowiada o tym niejedna relacja. Na przykład oficer przed egzekucją pytał matkę chroniącą swoje dzieci, kto ma zginąć pierwszy, ona czy córka. Matka błagała, żeby zabił ją i puścił wolno jej dzieci. Niemiec postąpił na odwrót. Zbrodnie planowano skrycie, starano się ukryć odpowiedzialnych. Pod koniec wojny próbowano zatrzeć ślady. Wspomnienia Zaumena Gradowskiego z jesieni 1944. Ostatnio przystąpili do zacierania śladów i wszędzie tam, gdzie było dużo popiołu, kazali go cienko przemleć i wywieźć nad Wisłę i puścić z prądem. Rozkopaliśmy dużo grobów, ale dwa takie otwarte groby znajdują się jeszcze na terenie drugiego i trzeciego krematorium. Kilka grobów jest jeszcze pełnych popiołu. Mnóstwo popiołu z setek tysięcy Żydów, Rosjan i Polaków rozsiano i zaorano na terenie krematoriów. Wielu zbrodniarzy nie poniosło zasłużonej kary za swoje czyny, zyskując nietykalność i ochronę Amerykanów lub Sowietów. W wyniku okupacji państw Osi i Związku Sowieckiego ucierpiało wiele narodów Europy i Azji. W ramach GPW planowano uzyskać Lebensraum, całkowicie zgładzić bądź usunąć Polaków i innych Słowian. Polacy byli pierwszymi więźniami obozów koncentracyjnych. Najdłużej cierpieli w wyniku polityki niemieckiej. Jednak to Żydzi mieli być zgładzeni w pierwszej kolejności. Zaczęło się od odczłowieczania przez getta, masowe mordy prowadzone przez grupy specjalne, Einsatzgruppen, po obozy zagłady, po konferencji w Wannsee w styczniu 1942. W Holokauście zginęło 6 milionów Żydów. Zbieg czynników, m.in. sowiecka okupacja Europy Środkowo-Wschodniej, doprowadził do zawłaszczenia pamięci. Niemal jedynymi ofiarami Niemców byli Żydzi i komuniści. Ciekawy pogląd na ten temat został zaprezentowany w książce żydowskiego autora Przedsiębiorstwo Holokaust. Według autora tragedia 6 milionów Żydów była i jest wykorzystywana m.in. przez amerykańskie lobby żydowskie dla osiągania różnego rodzaju korzyści. Autor sprzeciwia się wyjątkowości Holokaustu. Na cierpieniach Polaków skupił się Richard Lucas w Zapomniany Holokaust – Polacy pod okupacją niemiecką. W tych strasznych czasach wielu się załamywało i współpracowało z okupantami, zarówno jednostki, jak i kolaboracyjne władze, choćby państwa Vichy czy Norwegii. Jednak pomimo tego, że na przykład w Polsce można było stracić życie za szklankę wody podaną spragnionemu Żydowi, znalazło się wielu ludzi dobrej woli, rodzina Ulmów czy Witold Pilecki.